Kiedy starożytny Izrael myślał o tym, o Mesjaszu, generalnie o tym, który w linii Dawida ma objąć tron i panowanie, to myśleli po pierwsze w kategoriach tego, że ma przyjść człowiek, a po drugie w kategoriach tego, że ma przyjść raz, że ma przyjść tylko raz. Także dla Izraelitów przyjście Mesjasza, podwójne przyjście Mesjasza, czy to, że chrześcijanie czekają na powtórne przyjście Mesjasza, jest pewnym nieporozumieniem i nie mogą tego przyjąć. Ale chrześcijanie o tym mówili od samego początku. Dlatego, że sam Jezus o tym mówił, że powróci. I teraz zauważcie, że jeżeli byśmy przyjrzeli się temu, jak wyglądało pierwsze przyjście Syna Bożego, to pierwsze przyjście Mesjasza czy Syna Bożego to było przyjście właśnie Zbawiciela. Jeszua czy Jehoszua, jego imię brzmi, Jahwe zbawia swój lud i on zbawił swój lud od jego grzechów. I teraz kiedy czytamy o tym, że ma powrócić Jezus, to już ma powrócić w pewnej mocy i chwale. Ma powrócić jako Syn Człowieczy, który objął swój tron, swoje panowanie, królestwo, które się nie skończy, które będzie wiecznym królestwem. Dokładnie tak, jak o tym pisał prorok Daniel w swojej księdze w siódmym rozdziale. No i teraz, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, tutaj właśnie w tym rozdziale dotyczącym zapowiedzi Jezusa, ta pierwsza część tego rozdziału była poświęcona zburzeniu Jerozolimy i wydarzeniom, które towarzyszyć będą zburzeniu Jerozolimy, to mamy taką informację, czy widzimy to, że coś się skończyło wraz z tym, że zburzona została Jerozolima i świątynia w Jerozolimie. Co jest ciekawe, tak no, historycznie, taka ciekawostka, pierwsze zburzenie świątyni, tej, którą Salomon postawił, to było 9 dnia miesiąca Tisz Abwe, jakoś tak się ten hebrajski miesiąc nazywa, to jest przełom lipca i sierpnia 586 roku. Potem, kiedy w 70 roku świątynia została zburzona, to też miało to miejsce 9 dnia tego samego miesiąca. A potem jeszcze, kiedy zostało stłumione powstanie Bar Kochby w 135 roku, to znowu, kiedy cesarz Hadrian zarządził zaoranie tego miejsca, gdzie świątynia stała, znowu to miało miejsce 9 dnia tego samego miesiąca. I Żydzi teraz właśnie tego dnia obchodzą taką pamiątkę zburzenia świątyni jako taki czas właśnie żałoby. Zauważcie, że to, że jej nie ma, nie znaczy, że nie działa Bóg i że Boże dzieło zbawienia nie może być kontynuowane. Także ze zburzeniem świątyni zakończył się pewien okres, pewien czas, można by to nazwać czasem Żydów, czy czasem pierwszej epoki, pierwszego przymierza, czy starego przymierza. I teraz w Nowym Przymierzu nie jest już potrzebna świątynia, w którym są składane ofiary, a Boże dzieło się rozwija, Boże Królestwo się rozwija. Bo inaczej, jest inna zasada, która tutaj rządzi. Boże Królestwo rozwija się w ludziach, którzy przyjmują Słowo Jezusa, którzy wierzą w to, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I teraz dopóki ten czas pogan, o których tutaj czytaliśmy w 24 wersecie, tak? Jerozolima zaś będzie deptana przez obce narody, aż się czasy narodów dopełnią, czy czasy pogan się dopełnią. W innych kontekstach, w miejscach w Ewangelii Mateusza możemy czytać o tym, że będzie zwiastowana ta Ewangelia właśnie wszystkim narodom, wszystkim językom. I wtedy dopiero nastąpi koniec. Także i teraz, kiedy czytamy dalej, to ta druga część przemowy zapisana w Ewangelii Łukasza, ona już tak jakby kieruje swoją uwagę na to, co będzie w przyszłości, na to, co będzie, kiedy właśnie On, Syn Człowieczy, powróci na ziemię. I ten powrót będzie mocno różnił się od pierwszego przejścia, które, jak pamiętamy, było w ubogiej stajence, w żłobie położone dziecko, tak? Ten, który jest Zbawicielem, w taki sposób przyszedł na świat. A tutaj mamy, że powrót będzie, odbędzie się z wielką mocą i wielką chwałą. Ten werset, no tutaj czytamy w 27 wersecie, tak? Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. I zwróćcie uwagę też, że tutaj Syn Człowieczy ma przychodzić w obłoku. To może nam umykać, ale obłok to była Boża obecność w Starym Testamencie. Kiedy świątynia Salomona, ta pierwsza wybudowana, była poświęcana, Bóg zamanifestował swoją obecność właśnie w postaci obłoku, który stąpił na świątynię. Kiedy Izraelici szli przez pustynię i mieli rozbity ten namiot zgromadzenia i Mojżesz tam wchodził, obłok stępował na ten namiot i wszyscy widzieli, że jest tam Boża obecność. I teraz tutaj, kiedy Jezus mówi, że Syn Człowieczy przyjdzie w obłoku, to gdzieś tam ten obraz Bożej obecności, w hebrajskim słowie to jest szekina, czyli ta Boża obecność, Boża chwała, która jest obecna pośród ludzi, będzie tutaj widoczna z wielką mocą i wielką chwałą. Jezus mówi o znakach, które będą towarzyszyć, że będą to rzeczy, które będą ludzi przerażały. Będą mdleć z przerażenia, czytamy. Ja przeczytam to od 25 do 28. I będą znaki na słońcu i na księżycu i gwiazdach i na ziemi, rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Gdyż zbliża się wasze odkupienie. I teraz dla chrześcijan jest taka sytuacja, która przez, no między innymi, George'a Aldona Ladda, takiego nowotestamentowego biblisty, on ujął tą sytuację właśnie w takim prostej frazie: już jeszcze nie. Czyli taka jest sytuacja, że chrześcijanie należą już do tego nowego porządku, do nowego przymierza, do nowego królestwa, ale jeszcze to królestwo nie przyszło w swej pełni. Jeszcze się nie wypełniło to, co zostało zapowiedziane w całej swojej chwale i mocy. I w związku z tym każdy z nas dzisiaj, który żyje, chrześcijan, to jest tak jakby w dwóch rzeczywistościach naraz, które się troszeczkę nałożyły na siebie. Tak jakby właśnie jesteśmy w tym, co ma przyjść, i jeszcze jesteśmy w tym, co jest teraz, w tym, co jest na ziemi. Także czego się spodziewać? Po czym poznać i jak się przygotować według tych trzech takich głównych pytań? Chciałbym teraz, żebyśmy przyjrzeli się temu fragmentowi od 25 wersetu do 38. Zauważmy, że Jezus czy Łukasz tutaj nie przytacza tych wszystkich takich szczegółów, które można znaleźć w Apokalipsie świętego Jana. Nie ma tutaj mowy o antychryście, nie ma mowy o bestiach, nie ma mowy o pieczęciach, czaszach gniewu, takich rzeczach, a Armagedonie. Tak jakby trochę Łukasz albo właśnie Jezus wybrał te sprawy, które chciał, żeby zostały zapisane w Ewangelii. Może właśnie dlatego, żeby uczniowie skupili się na tym, co jest najważniejsze dla nich, dopóki żyją w tej jednoczesności należenia do przyszłego Królestwa Bożego i tego, co jest w tym czasie na ziemi. W Ewangelii Mateusza to jest 24 rozdział, a w Ewangelii Marka 13 rozdział, to jest takie rozdziały równoległe do tego, co jest zapisane tutaj w Ewangelii Łukasza. I tam można znaleźć zapis, że znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach będą miały miejsce po tym, jak się skończy czas ucisku. Ten tak zwany wielki ucisk, który ma się dokonać, i wtedy dopiero będą owe znaki na księżycu, słońcu i gwiazdach. I to jest też takie charakterystyczne, kiedy, zwróćcie uwagę, starożytne narody, ale również my, żyjemy w takim poczuciu, że słońce, księżyc, gwiazdy, one się nie zmieniają. Że, prawda, liczymy nawet czas względem tych obiektów, i się nie zmieniają. I teraz, kiedy czytamy w Ewangelii, a wcześniej na przykład możemy znaleźć tego samego rodzaju określenie w księdze Izajasza, że księżyc, gwiazdy i słońce zostaną poruszone. Czyli to, co wydawało się niezmienne od wieków, takie same i stałe, teraz zostaje wstrząśnięte czy poruszone. Poruszone, czyli nie będzie już takie samo. To też jest ciekawe, bo Niektórzy bibliści wskazują na to, że gwiazdy właśnie, słońce i księżyc były związane z politycznymi rzeczami, dlatego że w Babilonie i w innych wcześniejszych królestwach wiele politycznych decyzji o wojnach, rozpoczęciu czy końcu wojen podejmowano na podstawie zjawisk astronomicznych. No i teraz, kiedy tak byśmy na to patrzyli, to co było niezmienne od wielu wieków, zmieniło się w momencie, kiedy świątynia została zburzona, kiedy ustało to, co było starym przymierzem. Zwróćcie uwagę, że kiedy pierwsza świątynia została zburzona, nowe przymierze jeszcze nie obowiązywało. Ale kiedy druga świątynia została zburzona, to nowe przymierze już obowiązywało. Czyli w tym momencie, kiedy ta świątynia w 70 roku została zburzona, mamy już taką rzeczywistość, że już jest nowe przymierze. Inna zasada zbawienia, którą Bóg ogłosił ludziom, i ta zasada jest związana z Chrystusem. Tutaj tak, pokazać, jak to Izajasz łączy się tutaj właśnie z tymi znakami na słońcu, księżycu i gwiazdach, to w 17 rozdziale Izajasza tam jest opis tego, że upadnie Babilon i że upadkowi Babilonu będzie właśnie towarzyszył, no ja tu przeczytam, 17 rozdział, 12 i 13 werset. Ach, wrzawa licznych ludów, huczą jak wzburzone morze, zgiełk czynią ludy jak szum. To nie ten werset, ale ten werset jest taki jakby ilustrujący coś innego. Mianowicie to, co w Ewangelii Łukasza mówią tutaj w 25 wersecie, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. To jest coś takiego, że ryk morza i szalejących fal u Izajasza to jest po prostu to, co robią narody. Narody, liczne narody, liczne ludy huczą jak wzburzone morze. Zgiełk czynią ludy jak szum potężnych fal. Ludy czynią zgiełk jak szum licznych wód, lecz on je poskromi i uciekną w dal. Może to wskazywać na to, że tutaj w Ewangelii nie chodzi o to, że będzie wielka, potężna burza na morzu i fale przerażające swoją wielkością i swoją mocą, co też jest przerażające, tylko że będzie może właśnie to, że ludzie będą wzburzeni, że ludzie będą się buntować, walczyć, jakieś rewolucje zachodzić i tak dalej. Także tutaj te inne rzeczy, które tutaj są w 26 wersecie, 20 opisane, kiedy ludzie ze strachu będą omdlewać, można znaleźć podobny opis w Apokalipsie. W szóstym rozdziale na przykład Tam jest mowa o tym, że nastało wielkie trzęsienie ziemi, słońce stało się czarne jak wór włosiany, a cały księżyc stał się jak krew, gwiazdy spadły na ziemię, jak niedojrzałe figi, które drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię, i niebo zostało usunięte jak zwój, który się zwija, i wszystkie góry, wyspy zostały ruszone ze swoich miejsc, a ziemscy wielmoże, wodzowie, bogacze i mocarze i każdy niewolnik i wolny ukryli się w jaskiniach i w górskich skałach i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień ich gniewu, któż może się ostać. I właśnie ja tutaj to czytam z Apokalipsy, wcześniej z Izajasza, żeby pokazać, jak te prorockie zapowiedzi funkcjonują też w innych miejscach w Piśmie Świętym. I właśnie to, co wcześniej chciałem powiedzieć o upadku Babilonu, to jest z kolei u Izajasza w 13 rozdziale, w 10 wersecie. I tam jest mowa taka, bo gwiazdy niebios i ich konstelacje nie będą jaśnić światłem, o poranku zaćmi się słońce, księżyc nie rozbłyśnie swoim blaskiem. I teraz upadek Babilonu, czyli kolejna wielka polityczna zmiana, jest opisany przez Izajasza jako coś, co jest takim kosmicznym wydarzeniem. Coś, co zmienia jakby gwiazdy, konstelacje, słońce i księżyc. I można powiedzieć, myślę, naprawdę z dużym takim prawdopodobieństwem, że takim wstrząsem dla Izraela, ale chyba nawet nie tylko dla Izraela, było po prostu zburzenie świątyni. I teraz Jezus mówi dalej w wersetach od 29 do 38. Opowiedział im również przypowieść. Popatrzcie na drzewo figowe i wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. Tak samo i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boga. Ciekawe jest, że w 9 rozdziale Łukasz, w 27 wersecie, napisał takie słowa, że Jezus mówi tak: zapewniam was, niektórzy ze stojących tutaj nie doświadczą śmierci, dopóki nie zobaczą Królestwa Boga. Jeżeli nie doświadczą śmierci, dopóki nie zobaczą Królestwa Boga, to znaczy, że to będzie za ich życia. Za ich życia zobaczą Królestwo Boga. I kiedy Jezus mówi do ludzi o tym drzewie figowym, to mówi do ludzi, którzy żyją w jego czasach, do swojego pokolenia, że patrzcie, tak jak my widzimy. No my mamy kalendarze, ale też jak drzewa zaczynają puszczać pąki, to wiemy, że lato jest blisko. I to, co jest tutaj widoczne czy obecne w tym przykładzie figowca, to jest to, że kiedy figowiec zaczyna kwitnąć, to zapowiada z całkowitą pewnością to, że nadejdzie lato. Zwróćcie uwagę, że nikt z nas nie jest w stanie zatrzymać nadejścia lata. I jeżeli nikt z nas nie jest w stanie zatrzymać tego, co nieuchronne, tak samo nie jesteśmy w stanie powstrzymać ani w jakiś sposób, nie wiem, ukryć się czy zniweczyć plan przyjścia Syna Człowieczego. Syn Człowieczy przyjdzie i przyjdzie Jego Królestwo w swojej pełni. Nie można tego uniknąć. Nie można przed tym uciec. I teraz żyjemy jako ci, którzy zauważyli te pąki na figowcu. Świątynia zburzona, Ewangelia głoszona jest do wszystkich narodów, ale jakby to można tłumaczyć to Boże Królestwo? Ja właśnie znowu chciałbym wrócić do tego obrazu Nowego Przymierza, które zostało zawarte. I ludzie, do których Jezus mówił tak na początku 30 lat, część z nich jeszcze żyła w momencie, kiedy świątynia w 70 roku została spalona. I oni mogli zobaczyć nadejście tego, co nieuchronne. Niektórzy bibliści mówią, że ten werset o tym, że te znaki na słońcu, na księżycach i tak dalej, że ta bezradność ludzi i ich strach, i że te wszystkie rzeczy wypełniły się w momencie, kiedy właśnie padła, kiedy została zburzona świątynia. A przyjście Syna Człowieczego to należy rozumieć jako przyjście z sądem nad Jerozolimą i przyjście Boga, który sądzi naród izraelski. I myślę sobie, że jest to taka dosyć atrakcyjna propozycja do tego, jak rozumieć ten fragment, jak postrzegać te wydarzenia, o których mówił Jezus. Dlatego, że kiedy czytamy tutaj w 32 wersecie, zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, to dla wielu ludzi jest to taki werset, kiedy ludzie wskazują na niego i mówią, że Jezus się mylił, że Jezus się pomylił, że te wszystkie rzeczy nie wydarzyły się w tym pokoleniu. To znaczy, że o co chodziło? O to, że Jezus nie przyszedł na obłoku czy w obłoku. Ale jeżeli zmienimy swoje patrzenie na to, że Jezus mówił o sądzie, który ma przyjść na Izraela i na świątynię, to wtedy możemy na to patrzeć jako na coś, co się wypełniło. Ja wspominałem o tym człowieku Bernardzie Russellu, który żył prawie 100 lat. W wieku, kiedy miał 55 lat, w 1927 roku, opublikował taką książkę Dlaczego nie jestem chrześcijaninem? I właśnie tam, w tej książce, jeden z jego argumentów na to, dlaczego nie jest chrześcijaninem, brzmiał tak, że właśnie w Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, 23 wersecie, jest mowa, gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść miast Izraela, zanim przyjdzie Syn Człowieczy. I właśnie ten werset 9:27 z Łukasza. Zapewniam was, niektórzy ze stojących tutaj nie doświadczą śmierci, dopóki nie zobaczą Królestwa Boga. I on, ale również ci, którzy naśladują jego myślenie, wzięli te wersety jako argumenty przeciwko prawdziwości Biblii i przeciwko temu, że Biblii można, że nie można wierzyć Biblii. To znaczy w takim sensie, nie? Że Jezus nie mówił prawdy i nie wypełniły się słowa, które zapowiadał. Poza tym w tej swojej książeczce zarzucał Jezusowi, że moralnie nie można go poprzeć, dlatego że za dużo mówił o piekle. 12 stron takich gęsto zapisanych ma ta książeczka i ja kiedy ją czytałem, tak myślę sobie, że to takie są typowe zarzuty człowieka, który nie do końca rozumie, o co w chrześcijaństwie chodzi, nie do końca rozumie istotę tego, czego dokonał Chrystus, źle interpretuje fragment i tworzy z chrześcijaństwa coś, co pastor Robert Miksa nazwał kukłą. Taką kukłą, czyli taką parodią, taką groteską, którą łatwo jest odrzucić, bo jest po prostu kukłą. Tak? Czyli wypaczam sens chrześcijaństwa, wypaczam jego istotę i po czym odrzucam to jako nieprawdę. I to w dużej mierze jest jakby przesłanie tej książki. Natomiast to pokolenie rzeczywiście trzeba rozumieć jako pokolenie, które żyło za czasów Jezusa. Można tam, niektórzy bibliści próbują robić jakieś takie tłumaczenia, że chodzi o naród izraelski, który nie przeminie, że chodzi o to pokolenie ostatnie przed przyjściem Jezusa, które będzie żyło, albo że jak czasami w piśmie można znaleźć to pokolenie złe i przewrotne, że to pokolenie złe i przewrotne będzie aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Różne są takie koncepcje. Natomiast Mnie osobiście przekonuje argumentacja, że słowo pokolenie dotyczy po prostu pokolenia, które żyło w czasie Jezusa. Tego pokolenia, które jest liczone na 40 lat. Czyli tutaj Jezus w moim przekonaniu wraca do mówienia o zburzeniu Jerozolimy. I dlaczego tak? Dlatego, zwróćcie uwagę, w historii zbawienia, czy jesteśmy w stanie na przykład oddzielić od siebie dwa wydarzenia, śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie? Trudno jest to oddzielić, prawda? Jakby nie było jednego, to trudno mówić o drugim. Tak samo w całości historii zbawienia trudno jest od siebie oddzielić pierwsze przyjście Jezusa i drugie przyjście Jezusa. I dlatego Jezus, kiedy po raz pierwszy przyszedł na ziemię, mówi o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżyło się Królestwo Boże w Jego znakach, w Jego cudach, w Jego obecności na ziemi. Przybliżyło się Królestwo Boże. Ale musimy patrzeć na to, że Jego drugie przyjście na ziemię jest częścią tego samego wydarzenia, zbawczego wydarzenia w historii ludzi. Dlatego nie możemy tych dwóch wydarzeń od siebie oddzielać po prostu. Jego drugie przyjście jest przyjściem, które dokończy to, co zostało rozpoczęte. Tak jak zmartwychwstanie było tym wydarzeniem, które dokończyło odkupienie, tak samo drugie przyjście dokończy to, co rozpoczęło pierwsze przyjście. I można to traktować jako jedno wydarzenie, jakby z dwóch, nie wiem, czy można tak to nazwać, faz takich złożone. Okej. Okay. Czyli mamy tak tutaj ten 32 werset. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa z pewnością nie przeminą. Moje słowa z pewnością nie przeminą. Kiedy czytamy, to przypomina się tutaj to, że Jezus mówi, że ani kreska z prawa Mojżesza nie przeminie, dopóki niebo i ziemia będą trwały. Ale tutaj jest tak, że Jezus mówi o tym, że Jego słowa są nawet trwalsze niż prawo Mojżesza. Dlatego, że prawo Mojżesza miało trwać niezmienione do momentu, kiedy niebo i ziemia przeminą. A Jezus mówi, że Jego słowa, nawet kiedy niebo i ziemia przeminą, to będą trwały. I teraz dlaczego tak powiedział? I trzeba tutaj popatrzeć znowu w Pismo Święte, które najlepiej tłumaczy. Pismo Święte jest najlepszym tłumaczeniem Pisma Świętego. W Księdze Izajasza 51:6, kiedy czytamy: wznieście oczy ku niebu, spójrzcie na ziemię w dole, niebiosa bowiem odzież ulegnie zniszczeniu i jej mieszkańcy poginą jak komary, trwać na wieki. Moja sprawiedliwość nie będzie miała końca. Słowa Jezusa, innymi słowy, prowadzą do zbawienia. I to zbawienie przetrwa niebo i ziemię. Kto uwierzy w te słowa, przetrwa niebo i ziemię. Będzie żył, będzie usprawiedliwiony, będzie w Bożym Królestwie. Zauważcie, że jakby patrząc na to, co dzisiejsza nauka rozumie o przyszłości Ziemi, to datuje się, że Słońce ma około 5 miliardów lat, że tyle czasu. Układ Słoneczny generalnie 4,6 miliarda lat. Taki jest wiek Układu Słonecznego. I gwiazdy wielkości Słońca, cykl życia takich gwiazd polega na tym, że w którymś momencie kończy się wodór, kończy się hel i gwiazda zaczyna inaczej funkcjonować, inaczej wypromieniowuje energię. I kiedy to się skończy, gwiazdy takie jak Słońce stają się czerwonymi olbrzymami. Jej wielkość sięgnie aż do ziemi i generalnie ziemia zostanie spalona. Kiedy to się wydarzy? To się wydarzy za około następnych 5 miliardów lat. Według dzisiejszych najlepszych szacunków i obliczeń takich modeli, które dotyczą cyklu życia gwiazd. Jeżeli Pismo Święte mówi o tym, że niebo i ziemia przeminą, to fizyka to potwierdza, można by tak powiedzieć, tak? Czyli tylko, że to jest w sensie fizyki za 5 miliardów lat, tak? Natomiast również Piotr mówi, że wszystko w ogniu spłonie. Nie wiemy dokładnie, czy rzeczywiście to się stanie za 5 miliardów lat, natomiast wiemy z pewnością, że ziemia i niebo, które znamy, przeminą. Natomiast zbawienie i słowa Jezusa, które są związane ze zbawieniem, nie przeminą. No i teraz jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, jak się przygotować na to, co ma nadejść. Te ostatnie wersety 34-38, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Jezus tak jakby nie tłumaczy wszystkiego dokładnie, co ma nadejść, ale odwraca teraz uwagę uczniów do tego, żeby się zastanowili, jakimi oni mają być, oczekując tego, co ma nadejść. Powiedział im o dwóch rzeczach, trzech rzeczach, które mają nadejść, ale teraz mówi im, co w związku z tym dla was, co w związku z tym, jak wy macie teraz żyć. I teraz, kiedy czytamy 34 werset, to brzmi tak, strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka. Tak? Czyli niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. I dalej, bądźcie więc czujni, w każdej chwili módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. Nie można, innymi słowy, inaczej się przygotować na to, co ma nadejść, jak tylko poprzez po prostu codzienną wierność i posłuszeństwo w teraźniejszości. To może się wydawać takie proste, takie może mało odkrywcze, no bo za każdym razem kaznodzieja mówi do tego, żeby słuchać Boga, słuchać Jego słowa, tak, żeby słuchać Jego przykazań i tak dalej. Ale zauważcie, że my funkcjonujemy, robimy to, co robimy, dlatego, że czekamy na to, że wypełni się to, co jest zapowiedziane. Naprawdę, moje akcje dzisiaj, czy to, co robię, moje słowa dzisiaj mają znaczenie dlatego, że Jezus powróci. Jeżeli by Jezus nie powrócił, jeżeli by się miało Królestwo Boże nie ziścić, no to żyjmy, pijmy, jedzmy, bawmy się, tak? Bo to jest tyle, co z życia tego dostaniemy. Kończy się życie i nie ma ciągu dalszego. Ale powrót Jezusa zapewnia, że jest ciąg dalszy. I dlatego, żeby się przygotować na powrót Jezusa, Jezus mówi, bądźcie czujni, módlcie się, i żeby wasze serca nie były obciążone. Tak dosłownie tutaj, kiedy czyta się grecki tekst, to żeby serca nie były obciążone. Tutaj jest to przetłumaczone, nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego. Zauważyć trzeba, że zarówno przyjemności życia, ale i troski życia mają taki sam efekt na to, czym żyje człowiek. Jeżeli człowiek żyje przyjemnościami, no to są te hulanki, tak? To są te imprezy, to jest nadużywanie alkoholu, to jest angażowanie się w jakieś seksualne sprawy i tak dalej. Tym mogą żyć ludzie. Albo mogą żyć troskami życia. To trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić, z tym sobie nie umiem poradzić, z tamtym taki problem, owaki problem. I za każdym razem efekt jest taki, że te sprawy powodują, że człowiek nie myśli o tym, co jest Boże. Nie ma na to siły, nie ma na to czasu. Jego uwaga, umysłu, woli, emocji jest skierowana gdzie indziej. Jest skierowana po prostu gdzie indziej. Albo na przyjemności, to czego z życia można dostać najwięcej, bez słuchania tego, co Bóg mówi, jak mówi i co Bóg chce. Albo po prostu na takiej zasadzie, że muszę te swoje rutynowe, codzienne rzeczy wypełnić, no i one po prostu tak mnie pochłaniają, że już naprawdę nie mam siły, nie mam możliwości, żeby w jakikolwiek sposób jeszcze myśleć o tym, co Boże. Tak, moje serce może być obciążone albo przyjemnościami, albo troskami. Troskami czy takimi typowymi życiowymi rzeczami, które całkowicie mogą pochłonąć człowieka. I modlitwa jest tutaj odpowiedzią, zarówno w troskach życia, jak i w przyjemnościach, doświadczeniach pozytywnych. Zauważcie, że Jezus mówi tutaj o modlitwie, która jest związana z czujnością. Z czujnością. Nie wiem, jakie wasze jest doświadczenie związane z modlitwą, ale moje na pewno jest takie, że jeżeli wydzielam czas na modlitwę, teraz ostatnio właśnie z żoną mamy taki czas, że się modlimy stricte, to jest to czas, który powoduje, że człowiek zaczyna inaczej myśleć niż tylko w takich kategoriach tego życia tutaj i teraz, spraw, które trzeba załatwić i zdążyć załatwić, że zaczyna, odrywa się od tego i zaczyna myśleć z perspektywy tego, co jest w Bożym Słowie, co jest dla Boga ważne. Powiedziałbym, że takiego rodzaju czas modlitwy jest rodzajem koła ratunkowego dla serca, żeby nie stało się niewrażliwe albo żeby nie stało się obciążone za bardzo. Bo każdy z nas może mieć nawał obowiązków, nawał pracy albo wybrać takie przyjemności, które sprawią, że przestanie być atrakcyjny dla niego Kościół, przestanie być atrakcyjne Słowo Boże, a przestanie być zrozumiałe Słowo Boże. I wtedy takie serce staje się niewrażliwe na to, co mówi Bóg. Staje się, jest na drodze do nieposłuszeństwa. I tego Jezus nie chce, żeby Jego uczniowie byli, żeby coś takiego ich spotkało. Dlatego takie wierne posłuszeństwo na co dzień, dzisiaj, jest dla nas najlepszym sposobem na to, żeby przygotować się na to, co nadejdzie w przyszłości. Na ten dzień pański, który przybędzie jak złodziej. Czytaliśmy z pierwszego listu do Tesaloniczan, fragment z 5 rozdziału. Tam jest o tym mowa. I tam apostoł mówi, że wy nie jesteście w ciemności, wy jesteście w światłości. Tak, bo wierzycie, bo rozumiecie Boże Słowo. I ja jestem przekonany, że jeżeli ktoś rzeczywiście się nawrócił, to nie jest tak, że narodził się na nowo i może przestać być narodzony na nowo, że jeżeli ktoś autentycznie się nawrócił, to do końca będzie nawrócony i Bóg go zbawi. Natomiast słuchajcie, w każdym momencie chrześcijanie są wezwani do tego, żeby traktować poważnie to, jak żyją, co wybierają, jakie decyzje podejmują. Że to nie jest obojętne na zasadzie, ktoś może pomyśleć, a jestem zbawiony, więc mogę robić co chcę. No wcale nie. Masz robić to, co jest zgodne z Bożą wolą. Odrzucić od siebie to, ze swojego życia, to, co nie jest zgodne z Bożą wolą. Żyć świętym życiem, żyć życiem wiernym dzisiaj, dlatego, że spodziewasz się powrotu Jezusa w przyszłości. I teraz czy to wybieramy, tak? Ale jeżeli tego nie wybieramy, to stawiamy siebie w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Natomiast jeżeli to wybieramy, to czynimy dobrze. Trochę tutaj takie czuwanie w modlitwie jest takim, tak jakby, nie wiem, czy to jest słuszne, ale sami zobaczycie, czy na przykład jak zawodnik czeka na gwizdek do startu, do biegu, nie? To on jest przygotowany i pełną uwagę taką ma, że kiedy padnie ten strzał albo kiedy usłyszy ten gwizdek, żeby wystartować, żeby się nie spóźnić. I to jest tego rodzaju jakby uwaga, która jest tutaj potrzebna. Zauważcie, że naprawdę mamy wiele rozmaitych rzeczy, które mogą się wydarzyć, okoliczności, które mogą nas gdzieś tam ściągać w dół. I pokus mamy dużo, z którymi musimy walczyć. Od wnętrza płynących pokus, od ludzi, którzy są z zewnątrz, od jakichś sytuacji, okoliczności życia. I w tym wszystkim należy nam, no, powinniśmy wybierać to, co się Bogu podoba. Skąd do tego brać siłę? Skąd do tego brać mądrość? Skąd do tego brać odwagę? Bez modlitwy? Nie da się, uważam. Nie da się bez takiego trwania przy Bogu. Kiedy mówiłem o tym, że jeżeli się czeka na czyjś przyjazd do naszego domu, to wtedy człowiek chce przygotować się jak najlepiej. Wysprząta ten dom, sam się przygotuje, ubierze jakoś. No, ja mogłem też to doświadczyć, że jak żona wyjechała na konferencję, to wolałem, że jak przyjedzie, żeby nie było pełen zlew naczyń, tak? No bo to nie będzie się jej podobało. Ale tutaj jest poważniejsza sprawa. Jeżeli Jezus ma powrócić, czekamy na Niego, tak, to chcemy się przygotować jak najlepiej. Chcemy się przygotować jak najlepiej na Jego, żeby jak On przyjdzie, żeby nas zastał takimi, jakimi On chce nas zastać. Żeby nasze serca były przemienione na takie serca, które są podobne do Jego serca po prostu. To oznacza po prostu odrzucenie grzechu. To oznacza na przykład przebaczenie komuś. To oznacza poproszenie o przebaczenie kogoś. To oznacza, słuchajcie, no to oznacza pewną walkę, pewną decyzję świadomą z tym, żeby odrzucić pewne negatywne rzeczy ze swojego życia. Po co? Po co to robić? Dlatego, że Jezus ma wrócić. Dlatego, że czekam na Jego powrót. Nie dla żadnego innego powodu, tylko dlatego. Dlatego, że będzie ciąg dalszy. Dlatego, że to ma znaczenie. Także dlatego, że Jezus ma wrócić, ważne jest, słuchajcie, żebyśmy dali świadectwo innym, którzy to lekceważą. Jezus ma wrócić i jeżeli wróci i my czekamy na Jego powrót z radością, tęsknotą i będzie to dla nas wielki dzień radości i chwały, to dla ludzi, którzy nie wierzą Go, którzy byli zbuntowani, nie wierzą Mu i odrzucają przez całe swoje życie, to będzie dzień straszny. To będzie dzień sądu i potępienia. To będzie dzień trwogi. Góry padniecie na nas przed gniewem baranka, będą tacy ludzie krzyczeć. Dlatego jeżeli mamy kogoś, komu moglibyśmy powiedzieć o Jezusie, o Ewangelii, o zbawieniu, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek ginął i dlatego jest właśnie Ewangelia głoszona na całym świecie, żeby człowiek nie musiał ginąć, to powiedzmy braciu, siostrze, sąsiadowi, ojcom, mamie, żeby oni mieli chociaż szansę na to, żeby uciec przed tym, co na pewno nadejdzie.